Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co sobotę o 17:00, przynajmniej w tym sezonie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i
Ewa Głowacka.
A więc, drodzy Państwo, jest Ewa, więc będzie też opowieść, albo opowieść wigilijna, albo opowieść o jakiejś wycieczce. No tym razem o wycieczce, jakby nie było, zbliżają się święta, ale jeszcze jesteśmy do nich trochę daleko. No i dziś obiecane parę tygodni temu wycieczka na tereny, ciężko stwierdzić jakie, bo de jure Mołdawii, a de facto Naddniestrza, gdyż tam, drodzy Państwo, spędziliśmy 2 dni mniej więcej. No i cóż, zaczniemy już od jakiegoś takiego głównego omówienia, podobnie jak przy Mołdawii, zapytam Cię takie ogólne wrażenia z Naddniestrza, może nawet względem porównania trochę z Mołdawią.
Powiem szczerze, że takiej dużej różnicy nie widziałam. W sensie rzeczywiście było to tak, bo oczywiście było wszędzie cyrylica, nie ten nasz alfabet.
Ale co ciekawe, te słowa wszystkie, one są napisane, drodzy Państwo, po mołdawsku, no czyli w sumie po rumuńsku. Tylko po prostu cyrylicą, tak? To nie jest tak, że tam jest rosyjski, tylko jest po prostu mołdawski napisany cyrylicą.
Tak, tak. Powiem szczerze, że mimo obecnej sytuacji geopolitycznej nadal mam gdzieś tam w serduszku mały sentyment do tej wschodniej kultury naszej, że tak powiem, więc to było w sumie moje takie pierwsze spotkanie z krajem, gdzie stricte jest cyrylica, więc to było dosyć ciekawe.
No jak, już byliśmy w Serbii. W Serbii też jest, w Macedonii.
Ale to było takie, wiesz, przejazdowe. Tutaj tak rzeczywiście tym rowerem, jak jechaliśmy, to trochę dłużej człowiek na to wszystko patrzył. No i rzeczywiście tutaj czułam się jak bohaterka książki o Jakubie Wędrowiczu, o całej serii Andrzeja Pilipiuka, czyli takie nie to lata 80., nie 90., troszkę takie tutaj bimberek, tutaj ty stary kacapie, takie klimaty właśnie.
A tak jak powiedziałaś o tej sytuacji politycznej, tak, jak najbardziej, ja już to opowiadałem w audycji tutaj o Naddniestrzu, samym Naddniestrzu, jeżeli chodzi o ten opis. Tam chyba nie powiedziałem, myślę, że od tego warto by zacząć, że to społeczeństwo naddniestrzańskie jest zdecydowanie prorosyjskie, tak? Pamiętasz tą historię, jak pojechaliśmy po lody do sklepu, do szeryfa oczywiście, innego sklepu nie ma, dużego, i ludzie też, było gorąco, więc ludzie też wybierali lody i patrzyli na kody kreskowe. Jak
tak,
widzieli,
i wszyscy,
że są,
tak? I zobaczyli, że wszystkie lody są z Ukrainy, więc stwierdzili,
nikt
że
nie kupował.
Tak, że nikt nie zje. Że jeżeli jest z Ukrainy, to woli nie zjeść żadnego loda, niż kupić ukraińskie.
I naprawdę, stała kolejka do lodówki jednej, w sumie małej, w której były tylko te lody, no bo oczywiście było dużo lodówek z jakąś tam garmażerką, tak? To nie to, że aż taka bieda, natomiast stali do lodówki parę osób i każdy patrzył, nie, ukraińskie. I ktoś tam stał z tyłu, co, są jakieś nasze? Nie, same ukraińskie. I nikt ich nie brał, tak, drodzy Państwo? Ale mi akurat tutaj, nie powiem, że podobało się, bo to zostanie źle odebrane, ale ten patriotyzm lokalny, już nieważne, że zły, tak, no bo to albo swoje chcieli, albo rosyjskie. No, z mojej perspektywy, no, to ja bym wolał polskie, tak? Natomiast samo to ich podejście do tego, że w ogóle to sprawdzali. Czy wy, drodzy Państwo, sprawdzacie? Czy w ogóle chodzicie do sklepów, które są nasze? No oczywiście Biedronka jest nasza, tak?
Tak.
Jeronimo Martins się cieszy, drodzy
tak,
Państwo.
Tesco też było nasze, tak?
Tak, Tesco zawsze było nasze i dlatego go nie ma prawdopodobnie już w naszym kraju. No ale wiecie, patriotyzm patriotyzmem, ale wolny rynek rządzi. My jak najbardziej kupiliśmy, skorzystaliśmy z tego, że inni po prostu nie wykupili tych lodów. Także taka tylko dykteryjka na początek. Natomiast teraz przeniesiemy się oczywiście w świat newsów turystycznych. Dla zainteresowanych podróżami zagranicznymi, ale już niekoniecznie samolotem, już w grudniu podróż z Warszawy do Wilna skróci się o godzinę i zajmie 7,5 godziny. To efekt współpracy PKP Intercity i LTG Link. Docelowo czas przejazdu ma wynieść poniżej 7 godzin. Pociągi z Warszawy Centralnej odjeżdżają codziennie o 7.55. Bilety kosztują jakieś 110 zł, a pasażerowie mogą korzystać oczywiście ze zniżek, tak, dla dzieci, studentów, seniorów mamy jak najbardziej. Są składy z gniazdkami, klimatyzacją. Na trasie Wilno-Kowno dostępna jest także oferta gastronomiczna, a wileńska starówka, tak, warta jest na pewno zwiedzenia, wpisana chociażby na listę UNESCO. W przyszłości planowane są nowe trasy, m.in. z Poznania czy Suwałk oraz szybkie połączenia w ramach Rail Baltica, tak, rozbudowywanego. Ale, drodzy Państwo, jest tu też negatywny obraz tego wszystkiego. Intercity naprawdę powinno się w końcu zająć ogarnięciem swojej strony internetowej, bo ciężej jest tam kupić bilety niż gdziekolwiek indziej. Ponadto straciłem co najmniej 5 minut, żeby tu dla Was się dowiedzieć, czy i gdzie w ogóle my się w Polsce możemy dosiąść bliżej Olsztyna. I powiem szczerze, że nie znalazłem. W wyszukiwarce połączeń też czasem te połączenie wyskakuje, czasem nie. to jest po prostu potwarz, tak, w XXI wieku, żeby takich informacji nie można było szybko znaleźć i to jest ewidentnie wina tego, że ta firma jest w dużej części dalej państwówką. A drodzy Państwo, wiem, że nie reagują na pewno na sugestie, bo kilka tej sugestii samym kiedyś wysłałem i naprawdę nic się nie zmienia, nawet nie było żadnej odpowiedzi. Po prostu pewnie to zlewają, wiedzą lepiej. No tak to niestety wygląda. Jako Polak, tak, nie mogę tego biletu kupić w łatwy sposób, to co ma dopiero powiedzieć zagraniczny turysta, który przyjedzie, jest w Warszawie i o, chciałbym pojechać pociągiem do Wilna, tak? Więc no, jeżeli chcemy tą turystykę rozwijać, to na pewno powinniśmy ustalić. Na szczęście widać, że mamy to po prostu część pociąg Hańcza, który kończy bieg w Maćkowej już na Litwie, stacja Moskawa, tak jest napisane na rozkładach, więc dosiąść możemy się chociażby w Białymstoku, Augustowie czy Suwałkach. Austria notuje rekord turystyczny, najwięcej noclegów od roku 1974. Najsilniejszym motorem wzrostu pozostali turyści zagraniczni, którzy dokonali 87 milionów rezerwacji. Tu wzrost około tylko 0,5%, ale to już wystarczyło na rekord. Mieszkańcy nieco mniej, ale to jest 0,1%. Wśród zagranicznych przyjezdnych dominują, co nie dziwne, Niemcy, a także Holendrzy, Szwajcarzy, mieszkańcy Liechtensteinu oraz Czech, no a więc po prostu kraje graniczne. Rekordy dotyczyły nie tylko całego roku, lecz również samego lata. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypominam, dziś jesteśmy razem z Ewą w Naddniestrzu, przynajmniej tutaj wirtualnie, radiowo, z wami. Naddniestrze. Trochę powiedzieliśmy już o tej prorosyjskości.
Na dowód na to moje pierwsze zdjęcie z Naddniestrza w galerii jest to zdjęcie z hotelu. Jak włączyliśmy telewizor, pierwsza rzecz był obraz Stalina.
Obraz Stalina, a później, drodzy Państwo, to co oglądaliśmy, to oglądaliśmy mecz Pogoń Szczecin Termalika Nieciecza. Chyba była ekstraklasa wykupiona gdzieś tam. Aczkolwiek, tutaj słyszałem taki bardziej urban legend, że w Naddniestrzu, jako że no prawo de facto nie obowiązuje, w sensie no pewnie wiele da się obejść, to tam bardzo często, nie na HBO, tylko na ich kanale jakimś, można obejrzeć nowe filmy. No bo oni po prostu to piracą na potęgę. My tego nie zobaczyliśmy, ale gdzieś tam słyszałem takie powieści.
Tak, i tu jeszcze, jeżeli chodzi o rosyjskie akcenty, co to ja wiem, że teraz chwalenie Rosjan w żaden sposób nie jest dobrze widziane, ale muszę pochwalić, że udało mi się znowu dorwać piwo Mojito. Ja nie wiem, jak oni to robią, bo kiedyś miałam okazję wypić rosyjskie piwo Mojito z truskawką i było przepyszne i te też Mojito było jedno z lepszych, jakie piłam.
Mimo, że Rosjanie piwa nie potrafią robić tak de facto.
Piwo zwykłe, nie do wypicia, o ile nie jestem jakimś tam panem smakowych piw, to te Mojito było wspaniałe.
Powiem ci też, że ty je wypiłaś w momencie, kiedy miałaś przejechane 50 km w pełnym słońcu. To dodaj sobie jeszcze to.
Tak, ale no mimo wszystko myślę, że coś w tym jest. I kolejną rzeczą, którą zauważyłam w Naddniestrzu, to duża ilość nie murali, ale mozaik. Takich, jak jeszcze do niedawna na starym dworcu w Olsztynie można było spotkać, tak, to tam jeszcze rzeczywiście na wjeździe do miast czy na przystankach są piękne mozaiki.
One też były w Mołdawii, też się zdarzały na przystankach.
Tu po prostu było ich dużo więcej i były lepiej zachowane. I były na wjazdach na przykład do miasta, nie tylko na przystankach.
Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, no to my w zasadzie rozpoczęliśmy w Dubosarach, bo tam był hotel, no a niestety, aby się dostać, trzeba podać, gdzie będziemy nocować. Nie wiem, czy sprawdzają, nie wiem, czy nas sprawdzali w jakikolwiek sposób, ale generalnie należy to podać. Był tam hotel, tak jak mówisz, od razu żeśmy obejrzeli Stalina, ale no hotel taki, no klasa lata 90, ale dobry standard, tak bym powiedział.
Nie, myślę, że 3 gwiazdki do odświeżenia.
A naddniestrzańskie to pewnie z 4,5.
Także nie, to nie było jakaś tragedia. Powiem szczerze, że był dużo lepszy standard niż w Kiszyniowie. Tak.
No tak, dobra, ale tam byliśmy w hostelu. Naszym celem był generalnie tego dnia kolejnego Tiraspol. Tiraspol, czyli największe miasto. Znany klub, Sheriff Tiraspol tam jest. No i tak jak już wam wspominałem w poprzedniej audycji, tutaj odsyłam. Sheriff, tak, dwóch milicjantów rosyjskich postanowiło zająć się wszystkim tym, co jest dla ludzi potrzebne, więc stacjami paliw i supermarketem, no i oni tak to prowadzą. Tych szeryfów, marketów jest cała masa. W Tiraspolu, jeżeli chodzi o zwiedzanie, no to tak samo. Możemy zobaczyć kilka cerkwi, możemy zobaczyć oczywiście Dniestr, bo drodzy Państwo, no Naddniestrze, więc jest Naddniestrzem, są tam oczywiście plaże, aczkolwiek po obu stronach Dniestru. To jest takie miejsce, taka szara strefa, gdzie no w zasadzie teoretycznie już jest Mołdawia, a w praktyce jak jedziemy, dalej jest Cyrylica i w zasadzie nie do końca wiadomo, gdzie ona się kończy. Przynajmniej my tam nie dojechaliśmy, ale z tego co pamiętam, to tamtędy najczęściej właśnie kwitnie jakiś przemyt. W miejscu, które jest najważniejsze, powiedziałbym, z punktu widzenia zwiedzania Naddniestrza, a więc w Kićkanach. Co w Kićkanach ciekawego można zobaczyć?
Tam można zobaczyć monaster, a nawet nie jeden, bo tam jest świątynia na świątyni, taki wygląda troszkę jak mała Polska po prostu, tam jest chyba 5 czy 6 świątyń obok siebie.
Jeszcze jest wieża dzwonnicza, też można wejść na nią, to pooglądać wszystko.
Część jest w remoncie, część już jest skończona, ale one są dosłownie obok siebie, to nie jest tak, że po drugiej stronie ulicy.
Za jednymi murami są.
Tak, 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 w obrębie jednego ogrodzenia. Ale też znajduje się tam jedna rzecz z cyklu największy, najmniejszy, największy pomnik głowy Lenina.
Tak, tak, drodzy państwo, tam no, lubią.
Tak, dziwne, nie dziwne, ale z drugiej strony też byliśmy w knajpie, która cała tak, była.
Powrót do ZSRR ona się nazywała, więc tak, taka stylizacja była wszędzie w zasadzie.
Tak, i co ciekawe, że oprócz takich eksponatów w wystroju były też tam możliwość kupienia jakiegoś munduru, jakiejś czapki.
Tak, to było ciekawe, drodzy państwo.
Elementów właśnie z ZSRR, nie tylko je podziwianie, ale także właśnie można było sobie kupić jako pamiątkę.
Polecalibyśmy do Tyraspola się wybrać. Co prawda nie udało nam się kupić tych monet plastikowych, ich tych żetonów w zasadzie, no ale niestety te większe jednostki banku, jak już byliśmy w Tyraspolu, były pozamykane, a podobno jeszcze tam można to wymienić. My wymieniliśmy tylko te ruble naddniestrzańskie i byliśmy średnio zadowoleni, że nie udało się chociaż tutaj w ramach tej pamiątki, ale umówmy się, one są tak mało warte, te ruble, że i biorąc pod uwagę, że mamy banknot jeden rubel naddniestrzański, który jest wart tam parę groszy, no to, drodzy państwo, to też można potraktować jako suwenir.
I tu jeszcze a propos tej knajpy, jako ciekawostka, że ten rachunek dostaliśmy w matrioszce. Ciekawy pomysł.
Postanowiliśmy jeszcze przejechać z Tyraspola do Bender. Generalnie można to pokonać najdłuższą trasą trolejbusową na świecie. No my akurat jechaliśmy rowerem i w Benderach była twierdza. Twierdza osmańska, której na wstępie oczywiście po wykupieniu biletu od razu jest bar. Nie ma tam nic zasadniczo, to jest taka bardziej trwała ruina, jest parę ekspozycji, ale generalnie raczej są tylko mury, natomiast bar jak najbardziej z jakimiś pamiątkami. Co patrzę, szukasz zdjęć, widzę.
Tak, i właśnie jestem w szoku, że za bardzo tam zdjęć nie ma, ale rzeczywiście tam chyba po prostu był ładny widok z tego...
Czyli byłaś szczęśliwa, bo zdjęć nie robiłaś.
Tak, na to wychodzi.
Nie pamiętasz, pieski tam biegały?
Nie, no pamiętam pieski, właśnie się zastanawiam, czemu nie mam zdjęć piesków.
No dobrze, drodzy państwo, może jeszcze do tych Bender się odniesiemy, natomiast w naddniestrzańską ukraińskiej audycji, gdzie nogi poniosą. Dziś z Ewą opowiadamy o naszej wycieczce zasadniczo do Mołdawii, ale postanowiliśmy jeszcze być w tych dwóch krajach, w półtorej kraju. Ciężko stwierdzić tak na dobrą
sprawę.
Tak,
my chyba nie potrafimy pojechać do jednego kraju, żeby nie zajechać do drugiego, jak mamy okazję.
Tak, jechaliśmy generalnie, gdy jechaliśmy z Dubosar do Tyraspola, tam w pewnym momencie jest się bardzo blisko granicy z Ukrainą, no ale jest siatka, jest drut kolczasty na górze i nie można po prostu tam przejść, ale no widać, że ta sytuacja jest napięta. Natomiast z Bender już wyjeżdżaliśmy w kierunku z powrotem Kiszyniowa. Tutaj zawsze warto wskazać na początku przy wjeździe do Naddniestrza, że będziemy dłużej w razie, gdyby się coś stało, no bo no będą problemy, gdy przekroczymy ten czas. My na szczęście byliśmy wcześniej.
Tak, bo dostajemy karteczkę, którą trzeba zwrócić, jak się wyjeżdża, tak? I bez tej karteczki może być słabo.
Może być, drodzy państwo, problem. Tu raptem tylko wyjechaliśmy z Naddniestrza, po paru kilometrach po prostu znowu zajechaliśmy w las, a że mieliśmy hamak, to, drodzy państwo, się bezproblemowo przespaliśmy.
Tak, przypominam, był to środek lata, więc pogoda jak najbardziej sprzyjała nam. No i po powrocie do Kiszyniowa ruszyliśmy dalej.
Tak, zostawiliśmy już tym razem rowery, troszeczkę przeszliśmy się w Kiszyniowie, no i poszliśmy, drodzy państwo, na dworzec. Na dworzec, aby udać się do Odessy. Ja wiem, że pewnie niektórzy z was teraz popukają się w głowie albo pomyślą, że drodzy państwo, że głupio żeśmy zrobili i szczerze powiemy, że wiemy, że troszeczkę żeśmy głupio zrobili, ale to nie było takie jakby bez pomyślenia wcześniej. Sami sprawdzaliśmy źródła lokalne, które to źródła lokalne twierdziły, że no jest jak jest, tak, owszem, alarmy dronowe zwykle są, ale zasadniczo oni tam starają się żyć normalnie. Podejrzewam, że nie tylko tam starają się żyć normalnie, w dużej części Ukrainy te alarmy pewnie są, a ludzie jakoś żyją. O tym wam jeszcze powiemy, jak to faktycznie wygląda.
U nas tutaj drony są, alarmów nie było, także
tak, no. U nas, my się tylko troszeczkę tutaj staramy usprawiedliwić, dlaczego żeśmy akurat tam pojechali.
No dlatego, że to jest bardzo piękne miasto. Powiem szczerze, tak, że to było chyba najpiękniejszy element na tej wycieczce, jeżeli chodzi
no, z miast
o...
to na pewno.
Z miast to na pewno, bo krajobrazowo miejscowo nie mówię, tylko mówię o miastach. No, prześliczne miasto, więc naprawdę tutaj trzymamy kciuki, żeby zostało jak najdłużej.
Tak, żeby nie zostało zniszczone. Mimo, że to nie jest stare miasto, tak? No bo większość tych zabytków to jest, ja wiem, XVIII-XIX wiek. Natomiast, no naprawdę, naprawdę jest ładnie. Jeżeli jest zniszczone, to przez po prostu niedbalstwo. Przez brak środków i niedbalstwo, może tak można powiedzieć. No teraz ja się wcale nie dziwię, że nie mają pieniędzy na odnawianie tych zabytków, ale widać czasami, że mamy jakiś budynek, który no jest ładny, ktoś tam albo mieszkał ważny, albo to był jakiś budynek urzędowy, no ale też okna zabite, tak, deskami.
Tak, mimo wszystko, mimo tych nie do końca zadbanych budynków jest dużo w bardzo dobrej kondycji. Uważam, że one są w bardzo dobrej kondycji, wbrew temu, co mówisz. Ja odniosłem wrażenie,
nie, ja powiedziałem, że po prostu takie też są, że jeżeli są zniszczenia, to nie są zniszczenia wojenne, tylko są zniszczenia od braku środków albo niedbalstwa, tak?
Tak, no ale ogólnie przepiękne miasto, właśnie te budyneczki są, może nie są jakoś wyjątkowe samo w sobie, ale każdy jest na swój sposób urokliwy, no.
To generalnie,
ładne kamienice, no po prostu.
To generalnie jest secesja, tak? One takie po prostu są, aczkolwiek jest tam też zabudowa taka neoklasycystyczna, też to możemy zobaczyć, jakieś tam kolumny jak najbardziej znajdziemy, natomiast dużo jest tych pamiątek już, powiedziałbym, wojennych, że oni pokazują to, że szliśmy nawet taką jedną aleją, idzie się w kierunku morza, w kierunku słynnych schodów odeskich, no i tam po jednej, po drugiej stronie po prostu są zdjęcia, tak? Zdjęcia poległych, chyba z Odessy, tak? Bądź z okolic. Także no, smutna taka przypominajka, no ale oni cały czas tym żyją.
Tak, tak. I były tam kwiaty i szaliki, bo widać też, że tam jacyś zawodnicy zginęli. Także naprawdę poruszająca. Także tutaj pod muzeum była wystawa Elementy rakiet.
I było
ten fragment, a poniżej było na słupku po prostu kreski zaznaczone, ile osób zginęło od danego przedmiotu.
Tak, to też na pewno daje do myślenia, aczkolwiek to nie było z Odessy, ani w zasadzie z najbliższych okolic. Myślę, że ta Odessa, nawet biorąc pod uwagę te naloty, jest troszeczkę uprzywilejowana, nie tylko dlatego, że jest daleko od tych pozycji rosyjskich, ale dlatego, że, no niestety, to trzeba powiedzieć, Rosjanie uważają Odessę za swoje miasto i nie chcą go być może dlatego zniszczyć tak mocno. No to jest przykre, tak? Natomiast może się okazać, że dzięki temu ta Odessa przetrwa, tak? Natomiast, no, tak jak ty powiedziałaś, bardzo dobrze by było, żeby przetrwała, bo do Odessy naprawdę, drodzy państwo, warto jest pojechać, warto jest stać na granicy również, bo no tam się stoi, my oczywiście jechaliśmy normalnym autobusem, no my akurat nocnym, tak się oszczędza na noclegu, drodzy państwo. Natomiast my tam byliśmy w zasadzie z turystów praktycznie sami. Jak wracaliśmy już z Odessy, to w kierunku Kiszyniowa, jak jechało te 40 parę osób w autobusie, to tylko 3 paszporty nie były ukraińskie, bo no, zbierali paszporty, więc widzieliśmy po kolorach, po prostu ukraińskie są niebieskie i wszystkie w zasadzie były niebieskie, oprócz naszych i jeszcze jednego pana. Także oni tam normalnie, drodzy państwo, sobie jeżdżą, wojna wojną, ale no życie jakoś się toczy jednak mimo wszystko, zwłaszcza jeżeli to jest no troszeczkę dalej od tego głównego obszaru działań.
Wojna mimo wszystko była tam odrobinę zauważalna, bo były oczywiście znaki ukrycie.
Były miejsca, gdzie można było w kierunku schronu się udać. Tak,
tak, ukrycie, czyli schrony, były strzałki, były też worki z ziemią, były takie zasieki.
W zasadzie nie wiem, czy powinniśmy mówić nawet o tym, że coś takiego tam jest. No nie powiedzieliśmy, gdzie są, więc no, mam nadzieję,
tak,
że to nie jest problem.
Ale tak, zdjęć widać, z tego miejsca nie robiliśmy, nie wstawialiśmy, bo na logikę, tak, jeżeli są jakieś wojskowe rzeczy, no to tego nie fotografujemy, nie wrzucamy.
Ale widać te przygotowania do walki ulicznej, ewentualnej, tak? No szczęśliwie mamy nadzieję, że się nie odbędzie, bo póki co się nie odbywała. Co prawda jeden nalot dronowy jakiś tam był poważny, chyba w maju tego roku.
Ale wracając do tych alarmów, alarmy były nawet podczas naszego zwiedzania.
O tych alarmach dronowych wiedzieliśmy o tym oczywiście wcześniej, że takie alarmy są i trzeba kierować się albo do schronu, albo patrzeć na to, co robią inni. No i co robili inni?
Nic, zupełnie nic. Spodziewałam się, bo tak jak słuchałam tutaj różnych audycji, czy tutaj redaktorów, którzy byli stricte w Odessie, rzeczywiście było zerowa reakcja. To nawet nie było, że o, sekundkę zastanowienia, posłuchajmy, co to za alarm, po prostu no, kolejny alarm, dobra, to jest nic poważnego, więc nikt się nie zatrzymał, każdy jakby szedł w swoją stronę.
Ja jak słuchałem, gdzieś tam oglądałem filmiki właśnie z Odessy, z tego roku oczywiście, to też tam było wskazywane tak, że no jest alarm, no i mówiła tam osoba, która opowiadała w tym filmiku, że no widzicie, nawet w niedzielę nie dają nam żyć, tak? Ale nikt się faktycznie jakoś specjalnie nie ruszał. Też druga sprawa, że są alarmy dronowe dla całego regionu odeskiego. A akurat miasto, tak? No miasto Odessa, jak i w ogóle miasta, to obronę przeciw dronom mają dużo lepszą, więc być może gdzieś te drony spadały, albo gdzieś być może latały, ale w całym regionie, a region Odeski to jest duży region, drodzy Państwo, więc wiedzieliśmy, że te alarmy będą i chyba 3 były podczas tego, jak faktycznie chodziliśmy po mieście. Jeden był w momencie, kiedy akurat zeszliśmy z plaży i poszliśmy na taką ciekawą atrakcję turystyczną, kolejkę górską konkretnie, tak można powiedzieć, górską? Chyba tak. Taką wagonikową, o tak.
Tak, no taka jak w górach mamy kolejki, tylko one były dwuosobowe, takie otwarte. Powiem szczerze, no nie, że jakoś super ufam technologii ukraińskiej w Odessie.
Podejrzewam, że to jeszcze była sowiecka.
Tak, no jeszcze
tam
sowiecka, bo to była bardzo stara kolejka, ale jak to ktoś powiedział, pomalowane, więc farba rdze tak trzyma w ryzach i da się
tak
jechać.
Bardzo ładnie pomalowane, to coś trzeba powiedzieć, tak?
Tak, no i przeżyliśmy. I powiem szczerze, że no niby to nie jest górzyste miasto, tak jak Lizbona, ale mimo wszystko w nogach było czuć, jak się pochodziło po niej parę godzin.
Tak,
więc
tak,
ta kolejka
Państwa
ułatwiła powrót na dworzec.
Tak, bo my no w zasadzie wysiedliśmy z autobusu koło 5, a wracaliśmy koło 14, podejrzewam, no i cały ten czas praktycznie chodziliśmy. No i dobra, ale zanim kolejka, to drodzy Państwo, właśnie jeszcze kwestia tego, jak tam się żyje. Przeszliśmy się plażą. Co prawda było to oczywiście rano, bo jak my doszliśmy na plażę, to była 7, więc aż tak dużo się tam, drodzy Państwo, nie działo, ale na plaży sporo ludzi było całkiem.
Tak, zwłaszcza, że nie było też jeszcze jakoś super ciepło czy gorąco, zwłaszcza, że woda w morzu też nie była jakoś ciepła, ale byli ludzie, grali w siatkówkę.
Bary były otwarte, co prawda niedużo, no ze względu na to, że rano, ale no drodzy Państwo, widać, że no starają się jakoś tam żyć, w tej Odesie przynajmniej, no nie wiem jak to wygląda w innych miejscach, we Lwowie, tam w okolicach byłem, no ale to drodzy Państwo 10 lat temu, to było raptem po tym pierwszym ataku na Ukrainę, już pewne napięcia były widoczne, no ale żadnych zniszczeń nie było, no i też trzeba pamiętać, że to też była ta zachodnia Ukraina, tak, czyli raczej miejsce, no bezpieczne, chociażby ze względu na to, że właśnie, że bliżej Polski, no aczkolwiek jak rakieta przewodowa pokazała, no nie ma takich miejsc bezpiecznych na Ukrainę, a i nie wszystkie niestety są bezpieczne w Polsce. Także odnośnie Odessy. Polecamy, prawda?
Tylko oj, no bardzo. No bardzo. Znaczy taki i nie. Tutaj no polecamy, ale trzeba być zwłaszcza w tym momencie świadomym zagrożeń, jakie tam czekają. Mam nadzieję, że sytuacja jak najszybciej się uspokoi, będzie można po prostu tam podróżować bez problemów. Jeszcze tutaj z atrakcji, o których nie wspomnieliśmy, których nie odwiedziliśmy w Odessie, oczywiście oprócz tych pięknych miejsc. Jest tam Oceanarium, do którego właśnie nie weszliśmy ze względu na to wczesną porę. No i też jest Yellowstone.
Tak, drodzy Państwo, Yellowstone, jak najbardziej, tak? Jest żółty kamień po prostu taki na plaży, duży dosyć kamień, i który no faktycznie wygląda jakby tam nie pasował kompletnie.
Tak, trochę tak. Jest po prostu plaża takich jak tysiące, biały piaseczek i po prostu żółta skała kilkumetrowa. W ogóle obok ktoś wybudował taki mały plac dla ptaszków. Taką wodę tam, nie wiem skąd ona ścieka, ale właśnie jakiś taki kamyczków mini ogród, gdzie tam właśnie przylatują ptaki i sobie ochładzają się w te upalne dni.
No dobrze, drodzy Państwo, no to jeszcze w kwestii podsumowania całego tego wyjazdu, ja wiem, że to już jest jakby druga audycja o tym, ale jeżeli chodzi o koszty, no to tutaj z naszej perspektywy koszty były średnie niskie. Też tak uważasz?
Tak, myślę, że tak.
No, że tak to można opisać. Natomiast to, co już ja powiedziałem wcześniej, Mołdawia to jest najbiedniejszy kraj Europy. I oni tam zarabiają najmniej w Europie. No, można dyskutować, Kosowo jest gdzieś w tej samej okolicy. Naddniestrze jest jeszcze niżej. Więc, drodzy Państwo, no jeżeli dla nas to nie było tanio, no to dla autochtonów jest raczej drogo. Więc wszystkie te pieniądze, które my tam zostawiamy, no pewnie się im przydadzą. Aczkolwiek jak właśnie sprawdzałem, czy można się dostać do Odessy, czy jest to bezpieczne, czy nie, no to były takie głosy, że zamiast wydawać pieniądze w Odessie, powiedzmy na turystykę, tak żeby oni się dalej rozwijali, tak, no bo te pieniądze u nich zostają. No to jednak bardzo dużo było głosów, wyślij na ukraińskie wojsko. Ja mam wrażenie, że jednak już trochę wysłaliśmy na ukraińskie wojsko, drodzy Państwo. I wolałbym jednak wesprzeć lokalnych, a nie polityków, zwłaszcza, że na Ukrainie te problemy, no niestety, są z korupcją i raczej nie są one małe. Niestety w sklepach można było spotkać pomoc humanitarną. No i to są te cienie, raczej powiedziałbym, że oczywiście większość ludzi bieduje, ale ktoś tam interesy, drodzy Państwo, robi. No i takie są cienie wojny. My jako turyści wolelibyśmy w ogóle w to nie wnikać, natomiast jak widać, ta wojna troszeczkę nam przeszkadza podróżować, bo mieliśmy plan przecież polecieć do Izraela i Jordanii, no i kupiłem bilety 2 dni przed atakiem Hamasu, tak? Do teraz są tam problemy, żeby dolecieć. Już dawno mieliśmy plan, żeby się udać na Białoruś, no teraz są straszne problemy, żeby się dostać na Białoruś. Fakt, trochę też po naszej stronie, no ale są. Także no niestety ta polityka troszeczkę w turystyce przeszkadza.
Nie róbmy wojny, róbmy miłość.
Tak, o, to ciekawe. Dzień dobry pani Yoko Ono, ale drodzy państwo, akurat z tej perspektywy turystycznej to na pewno się zgadza. No i cóż, życzylibyśmy sobie, jak i wam, aby jak najszybciej można było bez większego problemu odwiedzić Odessę. Nie mówię, że każdymi środkami, tak, żeby to się po prostu zakończyło, ale żeby na jakichś tam sensownych warunkach. To i tak była audycja za mocno polityczna, mam wrażenie.
No czasami i tak wychodzi, no niestety. To trzeba, że tak powiem, korzystać z tych miejsc, gdzie jeszcze nie ma wojny i mamy nadzieję, że jeszcze długo nie będzie.
Aczkolwiek wybieramy się do Brazylii, gdzie możliwość bycia zabitym jest większa niż na Ukrainie, przynajmniej na tej zachodniej. To tak słyszeliście z audycji o indeksie wojny, czy też pokoju może bardziej.
No ale jak mówię, tak jak że w poprzedniej pracy mnie ludzie pytali, a czy tam jest bezpiecznie w kontekście, nie wiem, Turcji, Egiptu, czy ten, ja mówię, a czy w Olsztynie jest bezpiecznie, zwłaszcza, że to było chyba miesiąc po tym, jak został człowiek zadźgany. Także no, nie ma bezpiecznych miejsc, nie ma niebezpiecznych, są tylko niebezpieczne sytuacje.
O, bardzo ciekawe. Może to za nadto spłuciłaś według mnie, bo są miejsca, które są de facto troszeczkę jednak bardziej niebezpieczne, ale tak.
Ale to tylko statystyka.
Tak, trzeba, drodzy państwo, sprawdzać oczywiście te informacje, bo no, my też się przecież nie wybraliśmy do Odessy, tak jak mówię, bez sprawdzania. No i co? To na ten tydzień tyle.
Tak. Zdrowia i bądźcie bezpieczni.
Do usłyszenia.